Dzień dobry wszystkim w ten niedzielny poranek. Mam nadzieję, że się widzimy. Jak zwykle witam was na listopadowym przeglądzie prasy audio. Dzisiaj będzie ponownie zajrzymy do prasy tak zwanej internetowej. Tak, to również jest prasa. I odwiedzimy tak naprawdę trzy tytuły, przy czym te tytuły będą, myślę, że dosyć interesujące. Ja tutaj patrzę jeszcze na czas. Dzień dobry, czy tu szkaluje się audiofilii? No tak jakby troszeczkę, no. Mam nadzieję, że się będziesz bawił dobrze. Tak jak widzicie na moim pulpicie teraz, który uruchomiłem, najpierw zajrzymy do portalu Hi-Fi Class, potem przejdziemy przez wybuchową podstawę antywibracyjną na portalu High Fidelity, później będzie mata antywibracyjna do płyt gramofonowych, no i na koniec zostawimy sobie portal Sound Rebels, a tam ciąg dalszy epopei w zasadzie już na temat streamerów. Na temat switchów ethernetowych. A więc zaczynamy od początku. Ideon Audio 3R USB Renaissance Blackstar Edition, czyli regenerator sygnału USB. Piękne urządzenie, jak widzicie, przypomina trochę baterię do jakiegoś aparatu. Ale właśnie, zacznijmy. To jest tekst, który napisał pan Marek Dyba. On również, z tego co pamiętam, prowadzi portal Hi-Fi Night. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. W każdym razie tutaj właśnie na portalu Hi-Fi Class popełnił taki artykuł. I zaczyna tekst tak. Grecka marka Ideon Audio dopiero niedawno pojawiła się na polskim rynku za sprawą wrocławskiego Audio Atelier. Pozdrawiam z Wrocławia. To wysoce wyspecjalizowana marka założona w 2015 roku przez zespół audiofilów wspartych inżynierem w swoim czasie pracującym m.in. dla Microsoftu, którzy za cel postawili sobie stworzenie serii doskonale brzmiących i przyjaznych użytkownikom cyfrowych urządzeń audio. Swego rodzaju mottem przyświecającym zespołowi greckiego producenta jest podejście stawiające muzykę na pierwszym miejscu. Efekty ich pracy, jak sami mówią, mają zmieniać słuchanie muzyki w prawdziwie emocjonalne przeżycie. Ja sobie zakreśliłem ten fragment, bo to jest tak, po prostu tak piękny bełkot marketingowy, że brak mi słów. Ja pracuję w marketingu już kupę lat. Jak ja czytam coś takiego, to ja to po prostu dostaję coś takiego na przykład od klienta, to ja to wywalam w trymiga, bo no to jest po prostu pełne takich pustych słów. Zobaczcie, wysoce wyspecjalizowana marka, tak? Ale tylko jeden inżynier tam jest. No i jeszcze taki, który pracował m.in. dla Microsoftu. Ale nie wiemy, co robił. Może był, kurczę, gościem, który testował oprogramowanie dla Microsoftu. A co to ma związanego z audio? No niewiele. No ale właśnie, postawili sobie za cel stworzenie serii doskonale brzmiących i przyjaznych użytkownikom cyfrowych urządzeń audio. No to jest jakieś takie zdanie, które się odnosi do clou tego wszystkiego. Ale następne. Swego rodzaju mottem przyświecającym zespołowi greckiego producenta jest podejście stawiające muzykę na pierwszym miejscu. Albo ma się motto, albo się go nie ma. Nie można powiedzieć, że to jest swego rodzaju motto, no bo to jest takie, no w zasadzie to chyba jest ich motto, ale w sumie to nie wiemy. No takie, wiecie, protekcjonalne to jest stwierdzenie, ale prawdopodobnie autor dostał po prostu materiały prasowe, które po prostu tak wyglądały. No i właśnie takie, za przeproszeniem, pierdelele typu postawiamy muzykę na pierwszym miejscu, słuchanie muzyki w prawdziwe emocjonalne przeżycie. No, a mówimy tutaj o regeneratorze sygnału USB. Brak mi słów, no ale trudno. Obecnie w ofercie Ideon Audio są dwa przetworniki cyfrowo-analogowe, streamer, trzy regeneratory sygnału USB i zasilacz liniowy. Ten recenzowany tutaj regenerator sygnału USB jest najtańszym w ofercie producenta. On kosztuje 1600 zł. Natomiast w swojej ofercie mają również modele wyższe i najwyższy, z tego co pamiętam z tego tekstu, jest około 10-krotnie droższy od tegoż urządzenia. Ja potem jeszcze opowiem właśnie, co takie urządzenie robi, no ale oddajmy głos autorowi tekstu. Drugi komponent, który wówczas testowałem, bo pierwszym był właśnie ten droższy, autor testował i streamer, i właśnie dwa regeneratory sygnału. Drugi komponent, który wówczas testowałem, 3R Master Time, zrobił na mnie tak duże wrażenie, że po odsłuchach nie tylko z firmowym DAC-iem, ale i szeregiem innych, w tym lambizatorem, stał się częścią mojego systemu referencyjnego. innego, pisze pan Marek. Faktem jest jednakże, że to dość drogie urządzenie, co ogranicza siłą rzeczy liczbę potencjalnych nabywców. Wygląda na to, że i Grecy zdają sobie z tego sprawę i stąd w ofercie zdecydowanie tańsza propozycja w sam raz dla użytkowników DAC-ów za kilka, a pewnie i nawet kilkanaście tysięcy, czyli testowany obecnie 3R USB Renaissance Blackstar Edition. Regenerator za 1600 do DAC-a za kilka tysi, no nie wiem, wolał dołożyć te kilka tysi do DAC-a, jak już mam taki budżet, no ale to no, co ja tam wiem, prawda? Obudowę wykonano z metalowej kształtki z zaokrąglonymi bocznymi ściankami i spłaszczoną górą i dołem, którą na obu końcach zamknięto przykręcanymi ściankami. Na froncie znalazło się gniazdo USB typu A. To wyjście sygnału, któremu towarzyszą dwie diody zasilania i synchronizacji z DAC-iem. Na tylnej ściance z kolei znalazło się miejsce dla gniazda USB typu B, wejście oraz gniazdo zasilania DC. W zestawie znajdziecie jeszcze zasilacz wtyczkowy impulsowy 7,5 V 1 A. Jak to działa? Wstawiamy urządzenie między źródło USB a komputer. Laptop, streamer z wyjściem USB, a przetwornik cyfrowo-analogowy z wejściem USB. W praktyce oznacza to konieczność stosowania dwóch kabli USB. Ja w czasie odsłuchów używałem pary znakomitych łączówek USB polskiej produkcji o nazwie David Laboga Expression Emerald USB. Jednym kablem łączymy źródło z wejściem regeneratora, drugim jego wyjście z wejściem DAC-a i w końcu podpinamy 3R do prądu firmowym zasilaczem. I tutaj już się pojawiają komentarze. Co ma robić taki regenerator? Grzegorz, zaraz do tego dojdę. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak działa protokoły przesyłu z łączem USB. Dać możliwość pochwalić się, że masz switch USB za 1600 zł. No to taki switch USB w sumie nie do końca jest. Ale właśnie, tutaj przechodzimy do clue, czyli jakie jest zadanie regeneratora? Czy jak go czasem nazywa producent, kondycjonera sygnału USB. Obie użyte nazwy teoretycznie nie wymagają wyjaśnienia. Sygnał wychodzący ze źródła ma zostać poprawiony, zanim trafi do przetwornika, dzięki czemu ten ostatni zapewni dźwięk wyższej klasy. Pytanie tylko, na czym ma polegać owo ulepszenie? W nazwie testowanego urządzenia znalazło się 3R. Od trzech podstawowych funkcji określających w języku angielskim jako redrive, regenerate i reclock. To pierwsze określenie opisuje proces wykonywany przez własne rozwiązanie IDEO Audio. Wykorzystują oni programowalny mikrochip, dla którego napisali autorskie oprogramowanie zapewniające poprawę jakości sygnału audio płynącego ze źródła. W szczegóły gracy nie wnikają, ale w końcu dlaczego mieliby ułatwić życie konkurencji? No, na przykład, żeby powiedzieć klientowi, na jakiej zasadzie to działa. Tego, że tak powiem, nie piszą. Tutaj Wolf pisze, że było. No było, ale jeszcze nie na streamie. Wysyłaliście mi ten artykuł dosyć często i ja generalnie przedstawiłbym go za miesiąc, bo tak zazwyczaj podchodzę do tego, bo to jest artykuł z 11 listopada. Natomiast postanowiłem zrobić mały wyjątek i właśnie przedstawić go dzisiaj. Dobrze. Druga funkcja wiąże się z faktem, iż poprzez kabel USB do odbiornika trafia nie tylko sam sygnał audio, ale i 5-woltowe zasilanie. Jeśli jest to zwykły komputer, to standardowo wyposażony jest w zupełnie nieaudiofilski zasilacz i szereg elementów, które wprowadzają liczne zakłócenia. 3R z jednej strony regeneruje sygnał audio, a z drugiej odcina zanieczyszczone zasilanie ze źródła i korzystając z własnego zasilacza do odbiornika dostarcza do przetwornika własne 5 V czystego prądu. Przypominam, zasilacz impulsowy, a więc on jest tak samo audiofilski, jak i zasilacz komputerowy. No oczywiście tutaj pan autor zalecił, żeby do tegoż urządzenia zastosować zasilacz liniowy, co oczywiście poprawi brzmienie, bla bla bla. No ale myślę, że tutaj właśnie mówienie tak że, no, że to będzie 5 V czystego prądu, no jest trochę przesadą. Trzecie R odnosi się do wysokiej klasy precyzyjnego femtozegara zastosowanego w greckim urządzeniu, który precyzyjnie przetaktowuje sygnał ze źródła, minimalizując w ten sposób jitter. Magiczne słowo jitter. Wspaniale, bufor taki sam jak w każdym DAC-u. No i właśnie, tutaj Chaota zauważył pewną ciekawą rzecz. Co to w zasadzie robi? No... Każde, jeżeli łączymy dwa urządzenia z łączem USB, to zarówno urządzenie nadawcze, jak i urządzenie odbiorcze posiada swój własny zegar. Przepraszam, że tutaj zminimalizowałem na chwilę. Zrobiłem sobie taką małą ściągę, do której mam nadzieję, że nie będę musiał zaglądać. Połączenie USB jest z założenia asynchroniczne, a więc właśnie nie ma takiego dedykowanego clock line'u, czyli po prostu częstotliwość próbkowania może być różna, no bo różne urządzenia możemy podłączać za pomocą szyny USB. No i na przykład możemy podłączyć drukarkę, ona będzie wykorzystywała trochę inny protokół przesyłu niż taki streamer DAC i tak dalej, ale możemy na przykład podłączyć też kamerę, którą tutaj podłączam w tym momencie z kablem USB, ale chociażby również myszkę komputerową, która to no ma zupełnie inne potrzeby niż taka kamera, no bo ona będzie przesyłała bardzo małe pakiety danych, ale w krótkim czasie i będzie po prostu potrzebowała, żeby te pakiety zostały przetworzone w zasadzie natychmiastowo, bez żadnej latencji. No i właśnie, i to złącze USB jest o tyle wspaniałe, że wszystkie te urządzenia możemy tym jednym złączem obsłużyć. No i właśnie w tym celu opracowano kilka jakby protokołów przesyłu danych. No i jeśli niektórzy z was na przykład korzystają z grup audiofilskich na Facebooku, to tam pewnie zwróciliście uwagę, że jak pada dyskusja właśnie o kablach USB, takich audiofilskich, no to pada stwierdzenie właśnie transfer izochroniczny. Czyli transfer izochroniczny to jest taki, w którym ważna jest jakby latencja. I to jest, często się mówi właśnie, że to jest przy przesyłaniu obrazu, tak jak to przesyłam teraz tutaj przez kamerę, ale też również dźwięku. I to jest transfer, w którym nie wykorzystuje się faktycznie korekcji błędów. Tylko teraz tak, jeżeli mam utwór MP3, FLAC, jakikolwiek inny format na urządzeniu źródłowym i przesyłam go do drugiego urządzenia, no to mam cały, że tak powiem, ten plik, tak? I mogę go przesłać też innym protokołem. Natomiast jeżeli moja kamera jest podłączona teraz kablem USB, to ona nie wie, co ja powiem za 3 sekundy, więc nie może zbuforować tego sygnału, zanim on powstanie, tak? I dlatego w takim najprostszym, największym uproszczeniu właśnie powstał transfer izochroniczny. No i potem jeżeli przeniesiemy to na urządzenie audio, to mamy w zasadzie trzy takie typy połączeń USB, które są wykorzystywane w przesyle audio. One się różnią właśnie jakby tym, który zegar jest wykorzystywany jako ten zegar główny. Mamy połączenie synchroniczne, gdzie to na przykład komputer jest tym urządzeniem, które nadaje jakby z jaką częstotliwością dane będą przesyłane. Jest połączenie adaptacyjne, gdzie również to urządzenie źródłowe nadaje jakby częstotliwość próbkowania, i również połączenie asynchroniczne, gdzie to urządzenie odbiorcze jakby ustala, z jaką częstotliwością próbkowania będą nadawane dane. I to uznaje się, że to połączenie asynchroniczne jest najlepsze dla takiego audio. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli mamy na przykład w DAC-u zegar właśnie femtosekundowy, tak jak w tym cudownym urządzeniu, no to będzie on lepszy niż taki zegar właśnie w komputerze, chyba że mamy tutaj takiego J-Cata, który na przykład tutaj ten autor sobie wstawił. No ale właśnie. I teraz wróćmy do tego regeneratora sygnału USB. On ma tak, wyczyścić zasilanie i tak dalej, ale ma też zrobić ten reclocking. I teraz zamiast dwóch urządzeń na USB mamy trzy urządzenia na USB i w zasadzie jeżeli nasz przetwornik cyfrowo-analogowy, do którego wysyłamy ten sygnał USB, działa właśnie w trybie asynchronicznym, to on i tak sobie jeszcze, że tak powiem, zreklokuje te dane, więc tak naprawdę jedyne, co możemy uzyskać wpinając to urządzenie, to większy jitter, chyba że ja czegoś nie rozumiem, może tutaj wypowiecie się w komentarzach, co uważacie na ten temat. No właśnie, a tutaj mamy właśnie recenzję tego i nawet opis brzmienia. W moim systemie, pisze pan Marek, standardowym źródłem dla plików jest dedykowany do audio PC z kartą USB JCAD Femto i zasilaczem liniowym dla całego komputera. No, pisałem o takich rzeczach w jednym ze swoich artykułów na moim blogu. Słowem, już pozycja wyjściowa w moim przypadku jest lepsza, niż gdyby źródłem był komputer z normalnym, czyli dość mocno siejącym zakłóceniami zasilaczem i zintegrowanymi z płytą główną portami USB. Dlatego uznałem, że jako alternatywne źródło wykorzystam również mój normalny laptop. W moim referencyjnym zestawie wpływ 3R USB Renaissance był wyraźnie zauważalny. Nawet jeśli nie robił aż takiego wrażenia jak używany na co dzień 3R Master Time, trzeba pamiętać jednakże, że to ostatnie urządzenie jest bodaj 9 czy 10 razy droższe. Mówiąc zupełnie szczerze, to wpływ mojego regeneratora Ideon Audio był zdecydowanie bardziej odczuwalny, gdy wyłączyłem go ze ścieżki sygnału, podłączając wyjście komputera bezpośrednio do wejścia DAC-a, niż gdy przy kolejnej zmianie go włączałem. To w tym pierwszym przypadku jasne było, że bez 3R dostaje gorszy wgląd w detale, subtelności i głębsze warstwy muzyki. Wszystkie te informacje nadal tam były, tyle że nieco ukryte za może i niesłyszalnymi wprost, ale istniejącymi zakłóceniami. Taka muzyczna tama trzech przełomów, pisze Grzegorz. No dokładnie, dokładnie tak jest. Zwiększenie czytelności drobnych elementów nagrania osiągane z pomocą Ideona słychać było również w bardziej realistycznej prezentacji przestrzeni, w której rozgrywały się dane wydarzenia muzyczne, w bardziej naturalnym pogłosie. Dotyczyło to w szczególności dobrych realizacji live, przy których z 3R następował efekt przeniesienia się do sali koncertowej, zamiast słuchania nagrania we własnym pokoju. Czystsze, precyzyjniejsze i bardziej natychmiastowe były również transienty. Ulubione słowo. Słychać to było w każdym uderzeniu młoteczka w strunę fortepianu na płycie Lang Langa, każdym szarpnięciu struny kontrabasu przez Stanleya Clarka, czy uderzeniu pałeczki w bębę i talerz w czasie popisów Steve'a Gadda. Co ważne, również i wybrzmienia wydawały się dłuższe, pełniejsze, pisze pan Marek o swoich wrażeniach odsłuchowych z tegoż urządzenia. Biorąc rzecz na logikę, użycie testowanego regeneratora między źródłem dużo niższej klasy moim laptopem, a tym samym DAC-iem w tym samym systemie, powinno wnieść wyraźniejszą poprawę brzmienia. I faktycznie tak było. To znaczy, skala zmian była większa, choć efekt końcowy musiał być siłą rzeczy jednak nie aż tak doskonały. To są ciekawe założenia, tak? Musiał być siłą rzeczy nie aż tak doskonały i tak, no... Widzicie, to jest pewnego rodzaju usprawiedliwianie. Taki efekt psychologiczny. Oczekujemy czegoś i ten efekt jakby otrzymujemy. Dodanie Ideona wprowadziła dużą poprawę właściwie w każdym aspekcie dźwięku, pisze pan Marek. Nie tylko w wymienionych, ale i w rozdzielczości, timingu i obrazowaniu. Dźwięk z 3R zrobił się żywszy, barwniejszy, po prostu bardziej interesujący, bardziej angażujący. A może to, nie wiem, wprowadzenie nowego urządzenia audio sprawiło, że dźwięk był bardziej interesujący. Taka moja teza. No i właśnie tutaj podsumowanie i tak dalej. Tak jak mówię, to urządzenie kosztuje 1600 zł. No okej, przechodzimy dalej. High Fidelity, wybuchowa podstawa, tak już nazwałem to. Thunder Melody Monument, jest to podstawa antywibracyjna kosztująca 24 900 zł. Zdjęcia tutaj nie zobaczymy, ponieważ jest reklama. Reklama. Przechodzimy dalej i pan Wojciech Pacuła, oczywiście, jeden z moich ulubionych autorów, pisze tak. Thunder Melody to jedna z najnowszych polskich marek audio. Powstała w zeszłym roku, założona została przez panów Konrada Rasia i Rafała Chładziaka. I specjalizować ma się w produktach służących do tłumienia drgań, redukcji szumów i kondycjonowania napięcia zasilającego, czyli sama dobroć. Zaczyna od razu z najwyższej półki. Testowana przez nas premierowo platforma antywibracyjna Monument jest najdroższym produktem tego typu, jaki znam, pisze pan Wojciech. No i właśnie to, co mnie ciekawi, w ogóle układ tego tekstu jest wspaniały, ale o tym powiem zaraz, bo tutaj niektórzy z was będą tego słuchać w formie podcastu, więc to i tak jest tak średnio interesujące, powiedzmy. Co mnie zainteresowało w tym urządzeniu, to jest jakby system ochrony patentów, który sobie ci panowie zastosowali w tej podstawie. I pan Wojciech pisze o nim tak. W wielu przypadkach najcenniejszy jest właśnie pomysł i jak zakładam, tak jest właśnie w tym przypadku. Potwierdzają to zresztą właściciele firmy pisząc. Bardzo duży nacisk kładziemy na ochronę naszej własności intelektualnej. Jest wartością nienegocjowalną. Produkty są projektowane do autodestrukcji w przypadku ingerencji. Podkreślam, redakcja, redaktor, no. Cokolwiek. W znacznej mierze tracą one swoje właściwości, a ich odtworzenie nie jest możliwe bez naszych kompetencji i materiałów na poziomie organizacji, produkcji, dostawy, komponenty. Materiały są anonimizowane, nikt poza nami ich nie zna i nie zna także receptur materiałowych. Nawet dostawcy nie znają bliższego zastosowania komponentów i materiałów. Obwody drukowane są zabezpieczone w taki sposób, że ulegają samodestrukcji. Nie da rady zrobić reverse engineeringu, nie ma już produktu, dlatego produkty nie są podrabialne. Mówimy tu o platformie antywibracyjnej, a jak widzicie tutaj panowie coś mówią o płytkach drukowanych i zastanawiam się naprawdę, chciałem wręcz napisać maila do tych panów, żeby się zapytać, co to znaczy właśnie, że produkt ulegnie autodestrukcji, no bo można to zrobić na kilka sposobów, na przykład umieścić mały ładunek pirotechniczny w środku, ale to jest dosyć niebezpieczne, albo można na przykład jakiś środek chemiczny, który się uwolni podczas ingerencji i na przykład przepali ścieżki drukowane. Tylko, że to też nie wydaje mi się bezpieczne. No, wyobraźcie sobie, że macie w domu dziecko i kupujecie taką podstawę i wasze dziecko oprócz tego, że rozwala wam streamer za 150 tysięcy złotych, to jeszcze właśnie taką podstawę za 25 tysięcy złotych, która ma cholera co w środku i to coś ma ulec autodestrukcji podczas próby ingerencji. No, trochę jest to zagadkowe, prawda? No ale cóż, branża audio nie przestaje mnie zaskakiwać i tutaj panowie z tejże firmy, myślę, że tutaj na pewno podnieśli moją brew. Jedziemy dalej z recenzją tegoż słowa. No i właśnie tutaj jest ten, że zapis, o którym mówiłem, który jest problematyczny, mianowicie po lewej stronie kolumny jest jakby jeden tekst, a po drugiej stronie, w drugiej kolumnie jest tekst drugi. I wychodzi na to, że muszę się przeskrolować do początku i żeby przeczytać tekst, przeczytać tą prawą kolumnę. Ja wiem, że to tylko technika, czyli fizyka użyta w określony sposób, pisze pan Wojciech. Ale nawet mnie trudno było sobie wytłumaczyć, dlaczego podłączenie uziemienia tak mocno ingeruje w przekaz muzyczny. Ta platforma ma również taki slot na uziemienie. A jeszcze trudniej, że różne uziemienia tak mocno wpływają na dźwięk ustawionego na platformie Thunder Melody odtwarzacza. Niby jestem zaprawiony w bojach, ale nie takie rzeczy testowałem, a jednak. Co pokazuje, jak niewiele jeszcze o audio wiemy i w jak wielu elementach musimy je poprawić. W każdym razie różnice pomiędzy brakiem uziemienia, sztuczną masą firmy Nordost i masą pobraną z przewodu ochronnego gniazdka ściennego były naprawdę duże, pisze pan Wojciech. Platforma Monument bez masy zachowuje się jak wysokiej klasy platforma antywibracyjna. Powiedziałbym, że platforma pneumatyczna. Dodaje do dźwięku masy, głębi, nasyca niski środek. A przecież jest tak, że platformy masowe, a taką przecież jest platforma Thunder Melody, jest najczęściej dźwięk odchudzają. Czyszczą go, ale też zabierają często jego wypełnienie. Monument, dźwięk, nasyca. Lecimy dalej. Podłączenie do platformy uziomu z gniazdka zasilającego zmieniło dźwięk jeszcze inaczej. Powróciła masa, a pierwszy plan był mocny i namacalny, nawet bardziej niż bez żadnego uziemienia. Jak widzicie, podkreśliłem też nagłówki, bo ja po prostu się w tym tekście pogubiłem. No tutaj mamy nagłówek Monument, tak jak mówię, on sobie jakby leci niezależnie i po prawej stronie też mam nagłówek Monument i jest zupełnie o czym innym ten tekst. Wszystko w brzmieniu mojego systemu było z tą platformą lepsze. Wszystko było bardziej moje, pisze pan Wojciech. Miałem wrażenie, że odtwarzacz Iona jest pozbawiony i pozostawiony Na górnej półce stolika Finite Elemente Master Reference Pagoda Edition brzmi, jakby czegoś mu zabrakło. No, pewnie jeszcze trzech członów w nazwie, nie? To złudzenie, ale bardzo przekonywające. I w tym momencie pokazuje mi się Łona, który z jego utworem właśnie o tego typu błędach językowych. Czegoś w jego dźwięku brakowało. Coś bezpowrotnie, nie. Jak to jest napisane? Znikało. Dobra, jeszcze raz. Czegoś w jego dźwięku brakowało. Coś bezpowrotnie znikało. Wrażenie było mniejsze, kiedy platformę Thunder Melody porównywałem do pneumatycznej platformy odniesienia Acoustic Revive RAF48H, ale tylko trochę. Rzecz w tym, że testowana platforma znacząco poprawiła rozdzielczość Iona, a przecież to i tak jeden z najbardziej rozdzielczych odtwarzaczy cyfrowych, jakie znam. Monument pogłębia trójwymiarowość instrumentów i wprowadza do dźwięku lepsze zróżnicowanie ich wysokości. Jak w utworze Somebody grupy Depeche Mode z albumu For the Masses z coverami tej grupy, rewelacyjnie wykonanym przez zespół Vernuka Salt, amerykański band grający alternatywnego rocka. W tym przypadku utwór jest niezwykle spokojny, bo to tylko wokal z Louis Post i elektroniczne organy. Rhodes? Nie wiem, czy to był Rhodes, ale myślę, że Rhodesa jest bardzo łatwo rozpoznać. Mówimy tutaj o szerokości sceny, o mikrodetalach, o takich rzeczach na granicy percepcji, a przy słowie Rhodes znajduje się pytajnik. To tak jakby pytać, bałajka? A może gitara? Straszne. Ale różnica między z i bez platformy była bardzo duża. Przede wszystkim z głos był lepiej oddzielony od organów, tyle że nie sztucznie, a w ultranaturalny sposób przez inną obłość. Inne miejsce na osi góra-dół zniknęło leciutkie, ale jednak rozjaśnienie w tych wysokich tonów, a pojawiła się niesamowita spójność w ramach całego pasma. Z każdą kolejną płytą rósł i ustalał się mój szacunek dla platformy i jej konstruktorów, bo z każdą kolejną płytą coraz mocniej słychać było, że wnosi ona do dźwięku spokój, lepsze różnicowanie i większą naturalność. Podobnie jak przy utworze Somebody, tak i w utworze Exit Music for a Film grupy Radiohead z rewelacyjnej wersji UHQ-CD płyty OK Computer, na którym wokal Toma Yorka był mocniejszy i lepiej artykułowany, bez platformy. Wszystko siadało dynamicznie, barwowo i emocjonalnie. To już nie to samo bez platformy. No i właśnie tutaj obejrzyjmy jeszcze zdjęcia tejże platformy. Platforma jak platforma, no ale tak jak mówił pan Wojciech, jest to jedna z droższych platform i kurczę działa. No, stolik do audio, platforma antywibracyjna, nóżki antywibracyjne i dopiero odtwarzacz CD. No cóż, piękne hobby, jak to mówią. Kiedy każdy Seba to inżynier audio, pamiętamy, pisze Tomas. No nie wiem, no to ci panowie może mają jakieś podstawę do tych swoich produktów. Na pewno myślę, że wiedzą, co robią. Sprzedają, oferują te swój sprzęt za naprawdę dobre pieniądze. I tutaj właśnie... Tutaj jest sylwetka tych panów, którzy tworzą i właśnie tak tutaj jeden pan jest prezesem zarządu spółki informatycznej a drugi pan jest odpowiedzialny za obudowę, czyli projektowanie elementów wykonywanych wyłącznie z Panzerholza, który stał się już chyba wizytówką Thunder Melody. Nie wiem, co to jest Panzerholz. Brzmi jak Panzerfaust, ale to pewnie nie jest to. Dobra, mniejsza o to. Tom York podupada emocjonalnie, jak słucha cię bez platformy. Please, nie dojeżdżajcie go bardziej. Piękny komentarz. A właśnie, kolejne urządzenie recenzowane na łamach High Fidelity, kosztujące 140 euro, czyli powiedzmy dosyć niedużo, mata antywibracyjna Hexmat, Yellow Bird. Znowu nie widzimy zdjęcia przez tutaj obecną reklamę, ale przejdziemy dalej. Tutaj widać właśnie te maty. Ona jest taka sześciokątna, dobrze mówię, węgierskiej produkcji. Proszę spojrzeć na zdjęcia, pisze pan Wojciech. Od razu bez zbędnego gadania wiadomo, że zetknęliśmy się z czymś ciekawym. Sześciokątna mata pod płyty gramofonowe, nosząca adekwatną nazwę Yellow Bird, na pierwszy rzut oka wydaje się niezbyt skomplikowanym produktem, A mimo to zwraca uwagę i dobrze, bo podskórnie czujemy, że pod tą skromną powłoką skrywają się lata pracy. Nie wiem, czemu to się nazywa Yellow Bird, mi się to kojarzy bardziej z pszczółką, z takim plasterkiem miodu. Może panie autorze, proszę przekazać to Węgrom, że pszczółka Maja będzie lepszą nazwą dla tej platformy. No ale właśnie, co ta... przepraszam, dla tej... maty gramofonowej, przepraszam. Cóż ta mata oferuje? 15 punktów kontaktowych z każdej strony. Doskonała przyczepność do różnych powierzchni talerza. Zwiększona dynamika dźwięku. Czystsze stany przejściowe. Poprawa brzmienia. Takie truizmy, w sensie takie bardzo ogólnikowe rzeczy na razie. Pełne przenoszenie momentu obrotowego, funkcja antystatyczna, kompatybilność z większością gramofonów, projekt kompatybilny z różnymi zaciskami i dociskami. Mariusz pisze jeszcze a propos tej platformy, autodestrukcja proste, to jest zrobione w ten sposób, że jak chcesz zajść do środka, to zawartość znika, stary patent. Dziękuję, nie znałem. Pomysł na matę Hexmat narodził się w głowie pana Zsolta. Nie lubię węgierskich nazw, bo imię są bardzo trudne do wypowiedzenia, także przepraszam pana Zsolta. Ponad 15 lat temu, ale jakoś zawsze pozostawał w cieniu innych projektów. Kiedy tylko znalazł czas, stworzył pierwszy prototyp i przekonał się, że działa. Co do tej pory tylko podejrzewał. Ostatnie 3 lata to dalszy rozwój. W tym czasie wykonał ponad 100 prototypów z różnych kompozycji materiałów. Sięgnął m.in. po różne polimery, stabilizowane gatunki drewna, tropikalne odmiany drewna, metale przemysłowe, ceramikę, złoto, srebro, kryształy, kamienie szlachetne, różne powłoki i tym podobne. Ponad 10 materiałów wymienionych tutaj. Podobną genezę ma zresztą mata TU-800M Tribute japońskiej firmy Harmonix. To jest takie standardowe uzasadnienie zazwyczaj wysokiej ceny, co tutaj no akurat nie ma miejsca, bo 140 euro jak na matę gramofonową, no są droższe. No ale właśnie, no skoro to od razu działało, no to po co 10 tych materiałów? Po co diamenty, po co złoto? To jest dla mnie zagadkowe, no ale jak widać dla audiofilii jest to co wartość dodana. Więc okej, jeśli to przekonuje, spoko. I pan Zsolt pisze tak o swoim produkcie, że najbardziej denerwowało go szum i podkreślenie głosek s, c i ch, niestabilne obrazowanie itd. Jak mówi, czuł, że chodzi o coś podstawowego, czego w tym wszystkim zabrakło. I dalej, jako realizator dźwięku, ponieważ pan Węgier skończył realizację dźwięku. Wiem bardzo dobrze, że nagrywanie, miksowanie i mastering nagra nie odbywały się zawsze według bardzo precyzyjnych reguł, już od czasów starożytnych, co gwarantuje... starożytnych oczywiście w cudzysłowie, co gwarantuje, że dane wydawnictwo w pełni wykorzystuje ten standard. Innymi słowy, mocno wierzę, że na płycie analogowej jest równie stabilny dźwięk jak w formacie cyfrowym, ale po prostu nie jestem w stanie tego z niego wyciągnąć. Jedną z rzeczy, którą zidentyfikowało, jest wpływ na dźwięk drgań powietrza. Znaczy to, że po wzmocnieniu sygnału z płyty fala dźwiękowa jest reprodukowana przez kolumny z szybkością dźwięku i wraca w postaci echa do płyty, w postaci kolejnych wibracji, powtórzenie, panie Wojciechu. Jednym ze sposobów na minimalizowanie drgań jest zwiększenie masy, na której spoczywa płyta, a także stosowanie docisku. Według pana Zsolta to błędna droga, a właściwa prowadzi przez zmniejszenie kontaktu płyty z talerzem i właśnie stąd wzięły się te punkty kontaktowe, które pan tutaj opracował na swojej macie. Umiejętność polegałaby więc na takim skalkulowaniu impedancji mechanicznej maty, to właśnie było odnośnie tych punktów kontaktowych, aby jak najlepiej transmitowała drgania w dół od płyty, a w jak najmniejszym stopniu w górę do płyty. Izolator Hexmat można więc traktować jako mechanizm zaciskowy, który oddziela winyl od wibrującej masy, z którą się styka i pozwala mu zachować właśnie własne dość dobre właściwości tłumiące. Pomiary wykonane przez twórcę Yellow Bird dowodzą, że średni poziom sygnału wzrasta z nią o 0,2 dB, to dużo. Wzrasta również, to dopisek pana Wojciecha, wzrasta również dynamika, ale jednocześnie zmniejsza się szum na początku i na końcu płyty. To jest ciekawe. Bardzo chętnie bym zobaczył te pomiary. Jeżeli są, no to czemu ich nie pokazać? Może jest to na stronie producenta. Nie wiem, nie zaglądałem. Po tej transmisji to już zrobię. Właśnie, właśnie. I dalej, tak jak mówię, pogubiłem się w tym tekście. Pan Wojciech pisze tak, ponieważ połączenie użytych materiałów ma dramatyczny wpływ na dźwięk, firma planuje wypuścić na rynek kilka wariantów swojego produktu. Yellow Bird przeznaczony jest dla początkujących melomanów. Pierwsza w ofercie firmy Hexmat, mata produkowana jest w Budapeszcie na Węgrzech, czyli możemy się spodziewać, że te diamenty może faktycznie jeszcze zawitają i będziemy mieli do czynienia z najdroższą matą gramofonową. Przypominam, 140 euro. Według Węgra jest to entry level. Przejdźmy do odsłuchu. Pan Wojciech pisze tak. Zmiany wprowadzane przez matę Hexmat są ciekawe, ponieważ nie tyle, że poprawiają dźwięk, a poprawiają, ale dlatego, że mata robi to w inny sposób niż większość akcesoriów audio. Wkładamy ją pod płytę i na pierwszy rzut oka nic się nie zmienia. To znaczy słychać, że jest inaczej, ale inaczej w audio to za mało. Głębsze brzmienie, o którym mówię, przełożyło się na wydłużenie wokalu Tonego Bennetta, któremu na płycie Basie Bennett towarzyszy Count Basie. Ze swoją orkiestrą, krążek mam w topowej reedycji, to jest na 4 200-gramowych jednostronnych płytach i nawet w jego przypadku Hexmat dała coś ekstra. Wydłużenie, o którym mówię, polegało na lepszym obrazowaniu wokalu i jego większej głębi. Głoski syczące, nie można było tak napisać na poprzedniej stronie, S, H, S, C i H. No. Mówicie o sybilantach, a nawet nie wiecie, co to jest. Głoski syczące w głosie Bennetta nie zostały podkreślone, a mimo to wydawało się, że jest on bardziej otwarty, wyraźniejszy. I co? I to chyba już koniec podsumowania. Yellow Bird to niewielki, ale rzadki ptaszek, który niczego do dźwięku nie dodaje, ani niczego nie odejmuje. Tutaj przykład na to, że właśnie pan Wojciech ma taką tendencję do tego, że najpierw coś mówi, a potem o tym niestety przeczy i to czasami jest zdanie obok. Wydobywa na wierzch więcej muzyki, nadając coś w rodzaju szlachectwa. Brzmienie jest z nią głębsze, mocniejsze, a bas wyraźnie lepiej definiowany i głębszy. Bardzo fajne, ciekawe, niedrogie uzupełnienie każdego systemu audio. Niczego do dźwięku nie dodaje, niczego nie odejmuje, ale no tutaj mamy cały akapit o tym, co dodaje, a czego nie dodaje. Przejdźmy do komentarzy. Rafał pisze tak. Branża audio to najlepsza na świecie do czesania, jest najlepsza na świecie do czesania kasy. Normalnie, jeśli coś nie działa, a producent na tym traci. Ale jeżeli chodzi o audio, to tutaj działa zasada król jest nagi. Nie słyszysz różnicy, to jesteś głuchy albo masz zły zestaw. Nie oszukujmy się. Ci wszyscy audiofile doskonale zdają sobie sprawę, że nie słyszą różnicy, no ale tutaj nie chodzi o dźwięk, ale o przynależenie do elitarnej grupy audiofili. Bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś właśnie, jest to ta przynależność do grupy, bo właśnie przeglądając różnego rodzaju grupy, fora i tak dalej, widzimy nie tyle dyskusje właśnie o sprzęcie, o jakichś tam płytach, muzyce i tak dalej. Swoją drogą pan Wojciech bardzo, bardzo ciekawych płyt wykorzystuje do testowania sprzętu. Zawsze coś, jakieś ciekawe wydawnictwo tam w tym teście znajdę, ale właśnie to jest taka jakby walka o pozycję. I też widzę to w tym, jak ludzie mi zarzucają, zawsze jak przychodzi do mnie jakiś oburzony audiofil na mój Facebook, to mi zarzuca, że jakim ja jestem w ogóle autorytetem. I zauważcie to. To jest bardzo ciekawe, bo to, ja nie chcę być jakimś autorytetem w tym świecie. No to jest w ogóle coś absurdalnego. Ale zarzuca mi się to. I to jest jakby projekcja tego właśnie, czym jest ta społeczność. To jest właśnie taka walka o bycie tym autorytetem. O bycie tym człowiekiem, który przesłuchał jak najwięcej tych wzmacniaczy, przedwzmacniaczy, mat gramofonowych, docisków do płyt i tak dalej, i tak dalej. A gdzie to jest muzyka? To jest rzecz interesująca. Błąd. Za adapterem stawiamy paczki grające w przeciwfazie do wracającego echa. Zamiast wibracji powietrza otrzymuje ciepło. Analogowe. Bardzo, bardzo dobra uwaga. A co z poziomem ramienia w gramofonach nie posiadających regulacji góra-dół? No jeżeli taką matę stosujemy, myślę, że ona jest zamiast tej na przykład slip maty, którą zazwyczaj, więc ta grubość powinna być dostosowana, ale faktycznie jeśli chodzi o takie gramofony, które tej regulacji nie posiadają, rozwiązanie jest jedno. Nie używasz takich gramofonów. Niestety wiele gramofonów tej regulacji faktycznie nie ma. No może to dobrze, no bo czasami wiele można spieprzyć po prostu źle ustawiając gramofon. Przejdźmy dalej, skończyliśmy z High Fidelity, przejdźmy do Sound Rebels i switch sieciowy NuPrime. NuPrime Omnia, jak to się nazywa? SW8. Widzicie, dopiero tutaj zobaczyłem, tak? A reklamy po prostu nawiedzają pierwszy cały page. I to jest coś, o czym już mówiliśmy, ponieważ to jest rebranding switcha ethernetowego Bon Silent Angel, który też jest rebrandingiem innego tam switcha z jakimiś tam dodanymi, prawda, patencikami, bajerami i tak dalej. Ten switch natomiast ma jeszcze kilka rzeczy unikatowych, o których tutaj pan Marcin pisze. I w ogóle z tego tekstu bije taka agresja na końcu, że pozwoliłem sobie przytoczyć dosyć spore fragmenty tego tekstu. I pan Marcin zaczyna tekst tak. O ile tak zwany rebranding, czy też repacking mają bezsprzecznie pejoratywny wydźwięk, to uczciwie trzeba stwierdzić, iż historia zna również zdecydowanie mniej kreatywne w stosunku do nabywcy działania, producentów. W końcu nie wszyscy ograniczają się do przepakowywania trzewi budżetowego dawcy w bardziej markowe wdzianko i winszowania sobie niemoralnych, patrząc na wkład własne kwoty. I tutaj pan Marcin wymienia bardzo ciekawe przykłady właśnie takich praktyk. Zachęcam z zapoznaniem się z tym, bo czasami faktycznie to jest odtwarzacz CD, który kupujemy za 30 tysięcy złotych, a okazuje się, że dawca organów kosztował, nie wiem, 1500. No i dalej pisze pan Marcin tak. Weźmy na ten przykład Brystona BDP P, gdzie Kanadyjczycy bez dorabiania zbędnej ideologii otwarcie przyznają, iż bazują na modułach Raspberry Pi i HiFiBerry, a płaci się za obudowę, złożenie wszystkiego za przeproszeniem do kupy i support. Krótko mówiąc, wiemy, co siedzi w środku i to my świadomie decydujemy, czy wchodzimy w taki układ i godzimy się na takie warunki gry, czy też nie. Podobnym podejściem do tematu wykazał się nasz dzisiejszy gość, pisze pan Marcin, który przynajmniej do tej pory bazował na własnych autorskich rozwiązaniach. O kim mowa? O reprezentowanej w Polsce przez białostockie RAW-ko marce NuPrime i niedawno wprowadzonym do jej nader bogatego portfolio 8-portowego switcha 100 000 base T Omnia SW8, będącego nieco zmodyfikowaną wersją goszczącego już jakiś czas temu na naszych łamach i od tamtej pory w moim systemie, produkowanego przez Thunder Data modelu Silent Angela Bon N8. Na czym wyżej wymienione modyfikacje polegają, widać już od progu, czyli przy wypakowywaniu mowa oczywiście o zdecydowanie solidniejszym, a zarazem zauważalnie bardziej designerskiej, mniej technicznej obudowie. Zamiast giętych nomen omen całkiem solidnych blach Bona N8, mamy do czynienia z iście monolitycznym, aluminiowym korpusem o eleganckim, satynowym połysku. Kolejnym, już mniej oczywistym, znaczy się zauważalnym gołym okiem, modem jest upgrade sekcji zasilającej. O samych trzewiach z oczywistych względów zbytnio rozpisywać się nie będę, a wszystkich zainteresowanych odsyłam do testu dawcy kluczowych organów. Widzę płyty głównej z czystego kronikarskiego obowiązku. Wspomnę jedynie o sercu tytułowego switcha, czyli ultra precyzyjnym zegarze TXCO o dokładności 0,1 ppm, wspomaganym dwoma dedykowanymi izolatorami szumów dla głównego zasilania i parą dla głównego zegara oraz specjalną For You Silent Angel Noise Absorber. Jeśli zastanawiacie się państwo, czy warto wyasygnować dodatkowe 450 PLN-ów i zamiast protoplasty pokusić się o zakup bohatera niniejszej epistoły, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do dalszej lektury, a przechodząc od razu do meritum i rozwiewając ewentualne wątpliwości, wszystkim niecierpliwym pragnę obwieścić, iż zestawiając w bratobójczym pojedynku 1-1 Silent Angela Bon N8 i NuPrime Omnia SW8, ten drugi zagra lepiej. Mam nadzieję, że wszyscy odbiorcy oczekujący prostych i jednoznacznych odpowiedzi są powyższym werdyktem usatysfakcjonowani. Dziękuję, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to cześć, panie Marcinie. A tak serio czytamy dalej, bo dalszy tekst jest bardzo interesujący, ponieważ autor tego tekstu dywaguje, czy właśnie w jaki sposób można alternatywnie zagospodarować te 450 zł, które stanowi różnicę między Bonem N8 a tym NuPrime'em. No i właśnie pan Marcin pisze tak. A teraz wersja dla chętnych, czyli nie mających problemów ze zrozumieniem i interpretacją na własne potrzeby moich nieco bardziej kwiecistych i metaforycznych dywagacji. W dodatku wersja nie dość, że niejednoznaczna, co naszpikowania ale. Niczym bożonarodzeniowy makowiec bakaliami. Chodzi bowiem o to, że New Prime od Silent Angela oba setę zagra lepiej, co wydaje się oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż o mnie charakteryzuje zdecydowanie solidniejsza i mniej podatna na wibracje obudowa. Czyli widzicie, tutaj autor właśnie mówi o tym, że te wibracje jakby mają wpływ na brzmienie switcha. To już wchodzimy w czwartą gęstość. A będzie jeszcze siódma gęstość. Spokojnie, to nie wszystko. Zaowocuje to lepszą stabilnością sceny, precyzją ogniskowania źródeł pozornych. O, co się dzieje? Czyżby mi kamera właśnie się wyłączyła? Muszę sprawdzić... Chyba tak, chyba mi się wyłączyła właśnie kamera, ona powinna być zasilana z tego. No cóż, w takim razie będziemy streamowali z zawieszonym obrazem, przepraszam za to. No cóż, problemy techniczne. Wróćmy do tekstu. Zaowocuje to lepszą stabilnością sceny, precyzją ogniskowania źródeł pozornych i pewniejszą kreską, jaką będą owe kreślone. Jednak dysponując wspomnianą stanowiącą różnicę cen wyżej wymienionych konstrukcji kwotą i inwestując w stosowne akcesoria antywibracyjne, jak daleko nie szukając Silent Angel S28, to S8 chyba, i lub jakiś docisk, ogarniemy taki sam lub nawet lepszy rezultat. Czyli jak widzicie, pan Marcin tutaj proponuje użycie docisków do tego switcha. Ja na chwilę odejdę od mikrofonu i postaram się naprawić wizję, zobaczyć przynajmniej, co się stało tutaj z tym cecuszkiem. Chyba faktycznie się przegrzał, a jednak nie. Bateria wyczerpana. No trudno. Myślałem, że się będzie ładował, a jednak nie. Przepraszam za problemy techniczne. Czyli mamy pierwsze ale, wracając do tekstu. Podobnie sprawy będą się miały z okablowaniem. W budżecie zmieści się na przykład Atlas Equator Streaming bądź Wireworld Chroma 8, ale gdzie przesunięcie części funduszy odwdzięczy się zauważalną poprawą walorów sonicznych. I to jest drugie ale. Ja tutaj tylko przypominam, że pan Marcin popełnił również taki piękny tekst. Ten tekst już, przynajmniej ten fragment, o którym mówię, już zniknął z bloga Sound Rebels, gdzie były testowane właśnie kable ethernetowe i tam pan Marcin stwierdził wprost, że właśnie wpięte między router a jakieś urządzenie, na przykład właśnie streamer czy dysk sieciowy i tak dalej, te kable nie robią żadnej różnicy. Ale w momencie, kiedy pojawił się Silent Angel Bone N8, mówię, ten fragment ze strony po prostu zniknął. Ja nawet o tym pisałem na swoim Facebooku. No ale właśnie, bardzo ciekawe jest też podsumowanie tego tekstu, ale przejdźmy jeszcze do dalszej części. Czy da się jeszcze lepiej? Oczywiście, że tak, co nad wyraz boleśnie uświadomiły nam testy Telegrantera M12 Switch Gold. Jednak złotą referencję wspominam jeszcze z jednego powodu. Otóż wraz z nią otrzymaliśmy w ten czas również dedykowany zasilacz JCAT Optimo 3 Duo, który zrobił na nas na tyle duże wrażenie, że gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, czym prędzej pozyskaliśmy na testy stosowny odpowiednik dogadujący się zarówno z Bonem N8, jak i bazującymi na nim klonami. Mowa oczywiście o sygnowanym przez Silent Angela zasilaczu Forester F1, który dał Omni takiego kopa, że sam Chuck Norris by się nie powstydził. Dynamika tak w skali mikro, jak i makro osiągnęła zupełnie inny poziom energetyczny. Jednak nie poprzez sztuczne podbicie skrajów, czy też zwiększenie tempa, a finalna nerwowość i bezrefleksyjny pęd, lecz na poziomie, nazwijmy to, momentu obrotowego. Moment obrotowy zasilacza. Zamiast jednak iść po przysłowiowej bandzie i niemalże podwajać wartość infrastruktury sieciowej, można równie dobrze niejako na początek zainwestować niespełne na 270 zł w stopki Silent Angel S28, czyli stopki antywibracyjne pod switch sieciowy. Okej. Okay. I tym samym nieco dosaturować średnicę switcha dodatkowo... Dosaturować. Ciekawe, czy to jest saturacja w tym znaczeniu, o którym ja myślę? No ale pewnie nie. Pewnie to jest jakieś metafizyczne znaczenie. No dobrze. I tym samym nieco dosaturować średnicę switcha, dodatkowo bardziej dokładnie zaczerniając tło. Warto bowiem pamiętać, że zakup SW8 nie jest finałem, a jedynie wstępem do dalszej zabawy na zdecydowanie wyższym, aniżeli do tej pory, poziomie. I piękne podsumowanie. Dla postronnego, niezorientowanego obserwatora bądź przedstawiciela uzurpujących sobie zasadność egzystencji w audiofilskich szeregach kablo, prądo i co tam jeszcze sceptyków, czyli muzycznie zorientowanych płaskoziemców, niniejszy test mógłby uchodzić za klasycznie odgrzewane kotleta. Tymczasem, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. I Nu Prime Omnia SW8, choć bazuje na platformie znanej z Silent Angela Bon N8, ze względu na swoją zdecydowanie solidniejszą obudowę, gra po prostu lepiej od swojego protoplasty. Cena 2195 zł za switch sieciowy, bazujący tam bodajże na jakimś TP-Linku. Niezły bajzel, prawda? Przejdźmy do komentarzy, że Chaota podał link do AliExpress. Zobaczmy, co na tym linku się znajduje. Moduł zegarowy TXCO o wysokiej precyzji PPM 01, $13. Pokażę wam to tutaj. Jak widzicie, no i coś takiego jest właśnie w tym module. To, no, nie wiedziałem, że to tyle kosztuje. Ciekawe. Znalazłem to samo taniej, pisze Chaota, czyli jeszcze jedną rzecz tutaj mamy. O, i faktycznie jest to ten sam zegar za $4, magia chińskiej zabawki. I faktycznie, jak pamiętam, dokładnie ten zegar znajdował się w tym Silent Angelu. $4.73. I mówimy tutaj o zakupie detalicznym. Marcin pisze tak: ty się śmiej, na forum audio facet po zawieszeniu elementów systemu, cytuję, podwiązałem je na sprężynce, by razem z dakiem swobodnie mogły kołysać się w powietrzu. Melodyjność, zniuansowanie, dynamika, czystość dźwięku, oddanie przestrzeni barw instrumentów poszybowały dalej w górę. Brzmienie systemu już przekroczyło moje wcześniejsze oczekiwania. Marcinie, ja będę miał artykuł dotyczący podobnego systemu wykonanego przez pewnego Rosjanina. Jeszcze tutaj jestem w trakcie robienia zdjęcia wyróżniającego, ale on również zamontował kable, kurczę, które zostały owinięte taką taśmą opakową do sufitu, i to ponoć, wiadomo, scena poszerzona i tak dalej, i tak dalej. No jest to, tak jak mówię, siódma gęstość już prawie. Kamera to zemsta tanich kabli. Ostatnio wymieniałem kabel USB właśnie do tej kamery i co ciekawe, właśnie muszę sprawdzić, co się dzieje, bo poprzednio jak testowałem streamowanie, to ta kamera się ładowała równocześnie z tego złącza USB, dlatego tutaj jestem zdziwiony, że wysiadła. Przejdźmy już może do ostatniego artykułu, którym chciałem zakończyć to wydanie przeglądu prasy audio. Jest to test Silent Angel Forester F1, czyli dedykowanego zasilacza do właśnie tego Bona N8. Jak widzimy, on tutaj jest już na nóżkach antywibracyjnych, ale to jest nie koniec i tutaj też będzie piękne zakończenie od pana Marcina i zdradzę wam pewną tajemnicę. Właśnie zdradzę wam pewną tajemnicę, którą wczoraj pan Marcin się podzielił na pewnej grupie audio. Tutaj Marcin pisze, że z zawieszeniem to Wojciech Przoniak chyba był pierwszy. Ja kojarzę tego pana Wojciecha, on tutaj on w ogóle bardzo ładnie pisze, w bardzo ładny sposób się wysławia i bardzo, bardzo lubię go czytać, mimo że wiadomo, że się z jego tam tezami tymi odsłuchowymi no, raczej nie zgadzam. No ale cóż, no, to jest już siódma gęstość, tak? Zacznijmy więc tego Forestera od Silent Angel. Z racji podeszłego wieku, nawału obowiązków, jesiennego przesilenia, a tak naprawdę sklerozy. Bardzo przepraszam, lecz nie pomnę. Czy to pod naszym, czy też pod kogoś innego wpisem w jednej z grup tematycznych na popularnym serwisie społecznościowym. No mówmy, że na Facebooku po prostu udostępniłeś 15 razy ten switch. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Po prostu za każdym razem jest to samo, że udostępnia się we wszystkich grupach tekst dotyczący właśnie jakiegoś Silent Angela czy tego Nu Prime'a i liczy się na to, że wywoła się kałszkwał. No i oczywiście komentarze w stylu, o, zaraz to będzie, a tam zero komentarzy ostatnio na przykład było, oprócz właśnie takich ciekawych. Także nie wiem, po co tak kwicić te słowa o popularnym serwisie społecznościowym. Jakiś czas temu rozgrzała zaskakująca, burzliwa dyskusja. O, zaskakująca, jakbyś na to nie liczył, Marcinie. Oczywiście powyższe zjawisko samo w sobie nie wydaje się być czymś nowym bądź zaskakującym, gdyż od lat internet jest polem nieraz ekstremalnie zaciętych dysput, lecz już iskra, którą ową eskalację wywołała, otóż nią był nią temat zasilania, a dokładnie coraz większa popularność zewnętrznych zasilaczy wtyczkowych. Dziwne? Niekoniecznie. Bowiem patrząc jedynie na leżący w kręgu naszego zainteresowania segment rynku, bez trudu można zauważyć gwałtowny wzrost asortymentów takowych akcesoriów wyposażonego, wszelkie maści daki, przedwzmacniacze gramofonowe, czy o zgrozę nawet same gramofony. Owe impulsowe ustrojstwa zaczynają mieć niemalże na stałe wpisane w swoje DNA. Podłożem takowego stanu rzeczy jest, jak się łatwo domyślić, prosty rachunek ekonomiczny, z którego jasno wynika, że zamiast samemu inwestować czas i środki w porządne zasilanie szybciej i przede wszystkim taniej, jest skupić się na części, nazwijmy to ogólnie, sygnałowej, kwestii dostarczenia życiodajnej energii, cedując na azjatyckich dostawców OEM-owych wtyczkowych impulsówek. Ja tutaj przerwę. Na przykład, jeżeli kupujemy efekty gitarowe, to tam nie dostajemy zasilacza. Zasilacz musimy mieć własny, czy to będzie zasilacz toroidalny z separowanymi wyjściami, czy to będzie po prostu zasilacz, który takim daisy chainem pociągnie zasilanie, to już zależy tylko od nas. Ale to nie przerzucajmy tego, że skoro producent dał zasilacz impulsowy, to jest źle. Czasami po prostu nie potrzeba lepszego zasilania, naprawdę. Na przykład w routerze. Albo w switchu sieciowym. Ja przypomnę, że ten tekst właśnie dotyczy zasilacza do właśnie switcha sieciowego. Gdzież żeśmy byli, tutaj rachunek ekonomiczny, z którego jasno wynika, że zamiast samemu inwestować czas i środki w porządne zasilanie, szybciej i przede wszystkim taniej jest skupić się na części, nazwijmy ogólnie, sygnałowej, kwestii dostarczenia życiodajnej energii, cedując na azjatyckich dostawców OEM-owych wtyczkowych impulsówek. Działać będzie? Będzie, więc w czym problem? Dla przeciętnego konsumenta w niczym. Jednak dla audiofilów fakt działania nie jest celem samym w sobie, lecz zaledwie punktem wyjścia do osiągnięcia upragnionej nirwany. Dlatego też co bardziej doświadczone i wiedzące w czym rzecz jednostki dołączane do nabywanych urządzeń, zasilacze traktują na równi z obecnymi w zestawach podłymi łączówkami, zwanymi potocznie sznurówkami i adekwatnymi im klasą przewodami zasilającymi. Odnotowują li tylko fakt ich obecności, nawet nie wyciągają z kartonu, bądź czynią to jedynie w celu weryfikacji działania samego urządzenia, gdyż do niczego innego się nie nadają. Przesada? Bynajmniej. A, i tutaj możemy odwrócić argumentację. A słuchałeś? Nie słuchałeś, to co się wypowiadasz? To oczywiście żart. Dalej lecimy. Ten zasilacz wspaniały do Noob Prime'a z nóżkami widoczny tutaj. Jak nie trudno się domyślić, pisze pan Marcin, Forester F1 jest zasilaczem dedykowanym wyżej wymienionemu switchowi Silent Angel, jego klonom oraz Raspberry Pi 4 model B i wygląda jak zasilacz. Myślałem, że jak chlebak. Warto jednak zaznaczyć, że całkiem niebrzydki zasilacz. No okej. Marcin pisze, z zawieszeniem właśnie ten zawsze potrzeba do Sansui. Niektórzy mają konwertery 110-230 o mocach nawet 4 kilo. No okej, ciekawe po co aż taka moc, ale nie wiem o jakich Sansui tutaj mowa, może to są jakieś potwory. F1 wyposażono w 4 nóżki wykonane z twardej gumy zapobiegającej przesuwaniu się po płaskich powierzchniach, choć biorąc pod uwagę jego wynoszącą 1,3 kg masę, śmiało można uznać, iż zdecydowanie w niższej wadze chodzące switche miałyby z tym poważny problem. Wraz ze switchem otrzymujemy 2 60-centymetrowe przewody DC o końcówkach 5x5,5x2,1 i standardowy komputerowy przewód zasilający, który spokojnie można zostawić w pudełku. Sercem Forestera jest zamknięty w dedykowanej kapsule transformator toroidalny posadowiony na grubej warstwie materiału tłumiącego, jak już zdążyłem nadmienić. Układ elektroniczny jest w pełni symetryczny, a z autorskich rozwiązań warto wymienić równoległe pracujące z filtrem zakłóceń elektromagnetycznych EMI, kontrolujące parametry napięcia wyjściowego MOSFETy. Tutaj jest ciekawe, że pan Marcin powiedział o tym, że standardowy komputerowy przewód zasilający można spokojnie zostawić w pudełku, a nie napisał już o przewodach DC, ale o tym zaraz. A teraz najważniejsze, pisze pan Marcin, czyli wybitnie subiektywna ocena wpływu bądź też jego braku tytułowego zasilacza na walory brzmieniowe zarówno mojego dyżurnego Bona N8, jak i dopiero co zrecenzowanej Omni SW8. Od razu na wstępie muszę zmarcić wszystkich tych, dla których tak naprawdę mało co ma znaczenie i ja mam wrażenie, że to jest pisane do mnie po prostu. I wychodząc z założenia, jeśli producent dołączył cokolwiek do swojego urządzenia, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że owe coś jest wystarczające. Otóż nie, nie jest. I Forester nader bezpardonowo z owymi mitami się rozprawia. Pomijając jednak fakt poprawy, jaką oferują już gołe z zasilaczem wtyczkowym N8, Omnia SW8, progres, jaki następuje przy użyciu Forestera, jest tyleż bezdyskusyjny, co globalny. Nie dotyczy on bowiem zmian natury kosmetycznej, bądź jedynie jakiegoś elementu składowej brzmienia, lecz jest niemalże jak dzień do nocy. Tutaj Ramcel pisze tak, co to ma znaczenie, czy układ jest symetryczny? No jeżeli jest symetryczny, to jest lepszy, no nie wiedziałeś? Bardziej audiofilski. Tymczasem F1, bazując na potencjale drzemiącym w N8, SW8, po prostu go uwalnia, eliminując wąskie gardło. To tak jakbyśmy z koszuli kroju Slim Fit w kołnierzyku 43-44 przybrali się w pozwalającą na swobodę ruchów tej jej klasyczną wersję z kołnierzykiem 45. Różnica pozornie niewielka, za to komfort bez porównania większy. Bardzo ciekawe porównanie. Ja naprawdę nie wiem, co mam tutaj powiedzieć. Trzeba nosić koszule dopasowane? W sensie do siebie indywidualnie? Ale okej, okay. To jest kwestia indywidualna. Różnica pozornie niewielka, za to komfort bez porównania większy. Przenosząc powyższe odzieżowe metafory na audiofilski grunt, stwierdza, iż Forester poprawia dynamikę, rozdzielczość i soczystość barw, czyli generalnie wszystko. Dalej jest o plikach, które były odsłuchiwane i pan Marcin pisze tak, Forester owe piki zaskakująco skutecznie tonizuje, nie ingerując przy tym ani w dynamikę, ani efekty przestrzenne, ani tym bardziej zadziorność gęstych gitarowych riffów okraszonych nader często odzywającymi się blachami. Krótko mówiąc, brzmi to tak, jakby ekipa z Poetres dostała lepsze studio i realizatora, a udzielający się wokalnie Jan Linger dodatkowo lepszy mikrofon klasy NU47 Nordic Audio Labs. Czyli widzicie, po co lepszy realizator, skoro można mieć switch lepszy, sieciowy. Bajkugizm chuj paproci? Cóż, najwidoczniej nie wszyscy z Państwa pamiętają materiał z naszej wizyty w podwarszawskim Wiktorów Studio, podczas której testowaliśmy wpływ przewodu zasilającego Furutech Nanoflux NCF na brzmienie podpiętego pod niego mikrofonu. To dokładnie taki sam przypadek, jako tylko sprzed mikrofonu przenosimy się przed własne kolumny. Tylko tyle i aż tyle. Ja przypomnę tylko, że na mojej stronie tonskładowy.pl nie wiem, czy tutaj pokażę, ale ja ten test analizowałem tutaj przy pomocy nieocenionej Romana, któryż to mi właśnie pomógł przeanalizować próbki tegoż dostarczone przez właśnie Sound Rebels i postaram się znaleźć teraz ten tekst. No i właśnie, no bo tam były dostarczone próbki dźwiękowe nagrane dwoma mikrofonami. Jest tutaj ten tekst, pokazuję go wam. Jest to artykuł dotyczący testy audio. Dlaczego nie zawsze warto wierzyć własnym uszom? Widzę, że mi się waliły fonty. Zaraz to naprawię. No i właśnie tutaj jednym z właśnie założeń, które omówiłem, było studium przypadku tegoż właśnie testu przewodu zasilającego Sound Rebels, gdzie było kilka po prostu takich niedociągnięć, które zdecydowały o tym, że ten tekst nie był do końca obiektywny. Właśnie ta metodologia nie zapewniła pełnego obiektywizmu. Po pierwsze, no, próbki były podpisane, więc to nie jest do końca ślepy tekst, to nie jest próbka 1, próbka 2, tylko próbka Furutech i tak dalej. Więc nie jest to próba ślepa. Mamy do czynienia z błędem konfirmacji. Osoba, która chce wykonać ten tekst, wychodzi z założeniem, nawet sceptycznym, usłyszy więc to, co będzie chciała. No i właśnie właśnie. Dalej się okazuje, że mikrofony różniły się głośnością, bo właśnie ten mikrofon, to on nie był podpięty bezpośrednio, wiecie, tam wtyczka do prądu i tak dalej, ale one mają preamp. No i właśnie ustawienie gainu w tych preampów były po prostu różne. No, przy nagrywaniu się nie zwraca na to uwagi, no bo po prostu można znormalizować nagranie. Właśnie, a kiedy zamieniono kable zasilające w mikrofonach, mieliśmy do czynienia z innym wykonaniem utworu. Mimo że to jest ten sam utwór, będziemy mieli do czynienia z różnicami wykonawczymi, więc dużo lepiej byłoby na przykład puścić jakiś reamp. No, potem się okazało, że właśnie że krzywa korekcji, którą trzeba nałożyć na jedną ze ścieżek z tym gorszym kablem, żeby ścieżki obu mikrofonów brzmiały identycznie, no, była dosyć hardkorowa, jak widać. A różnica, największa różnica wynosiła prawie 8 dB na korzyść audio, na korzyść kabla audiofilskiego w tym górnym rejestrze. No i właśnie można uznać, że to jest takie samozaoranie przez na niewyższości kablom audiofilskim, gdyby nie to, że po przepięciu kabli zasilających w mikrofonach korekcja dla mikrofonu zasilanego uprzednio kablem audiofilskim, a teraz zwykłym komputerowym, pozostaje identyczna. Podbicie górnego pasma w celu uzyskania odpowiadających brzmień wyniosło w tej parze próbek 7,76 dB. Tym razem na niekorzyść kabla audiofilskiego. Wniosek: jeden z mikrofonów użytych w teście ma inną charakterystykę brzmieniową. Bam! Tyle w temacie tego testu kabla zasilającego Furutech. No, on nie był po prostu rzetelnie przeprowadzony, tak jak widać. No, ale oczywiście ludzie słyszą, tak jak pisałem, to co chcą słyszeć. No cóż, trudno. Wrócę tutaj do komentarzy. Zwiększa głębię sceny. Autor po prostu ma takie umiejętności dobrania ubrań jak sprzętu audio. Przewód zasilający podłączony do mikrofonu, szacu. No właśnie, Macieju, tak jak pisze, to były mikrofony lampowe, które mają zewnętrzny zasilacz. I do tego zasilacza było podłączone, do tego preampu był podłączony kabel zasilający, jeden komputerowy, a drugi właśnie audiofilski w Furutech. Idziemy dalej. Dla niezorientowanego w temacie, znaczy się nieosłuchanego, książkowego, wszystko sceptyka. Płaskoziemców tym razem zostawię w spokoju. Silent Angel Forester F1 wydawać się może całkowicie zbytecznym, wręcz bezsensownym dodatkiem i wydatkiem. To są wasze pieniądze, to nie są moje pieniądze, naprawdę. Tymczasem dla wszystkich tych, którzy mozolnie budują swoje systemy marzeń z małymi i małymi krokami, zbliżając się do upragnionej nirwany, decyzje podejmując na drodze własnych empirycznych doświadczeń, a nie zdjęć z internetu, jego obecność w torze pozwoli z sukcesem zakończyć przedostatni etap konfiguracji audiofilskiej infrastruktury sieciowej. W ogóle zobaczcie, jaka to jest agresja. Czemu użyłem w nawiasie przed z gwiazdki? Otóż nie chcę psuć niespodzianki i zdradzać się przyszłych planów recenzenckich, jednak proszę zbyt daleko nie odchodzić od komputerów, gdyż już niedługo podzielę się z Państwem przepisem, jak z powyższych komponentów wycisnąć jeszcze więcej muzycznej ambrozji. Nie wierzycie? Zatem uzbrójcie się w nieco cierpliwości i do zobaczenia wkrótce. No i właśnie... Tutaj pan Marcin wczoraj zdradził, że chodzi o dedykowany kabel zasilający do tych dwóch urządzeń. To jest właśnie ten kabel przewód DC o końcówkach 5,5 na 2,1 mm. I tak, ktoś zrobi po prostu audiofilski przewód tego typu. I pan Marcin napisał krótko: tak, jest różnica. No okej, skoro jest różnica, to w ogóle... Po co ludzie, którzy, kurczę, infrastrukturę sieciową stawiają, po co oni w ogóle żyją? No, zaufajmy audiofilom i niech oni tam wymieniają po prostu w tych wszystkich sieciowych w serwerowniach, niech wymieniają wszystkie kable zasilające i ethernetowe i tak dalej, i tak dalej. No nie... To jest kolejny po prostu przykład tego, jak można tak naprawdę stworzyć problem i stworzyć jego rozwiązanie. I to jest po prostu idealny problem. No, tutaj jeszcze pan Marcin nie powiedział o wymianie kabla zasilającego do tego Nuprime'u, no a przecież do tego Forestera, no a przecież założy się, że też, no, to jest idealny temat na test, że po prostu będziemy niedługo czytać o tym, że Furutech albo AudioQuest lepiej się sprawdza właśnie w zasilaniu zasilacza takiego liniowego do toroidalnego do Switcha. No, trochę powagi. Tymczasem właśnie czekamy na kolejny tekst dotyczący kabla zasilającego. Ja się z wami żegnam, dziękuję. Mam nadzieję, że doczekamy się tegoż tekstu już na przyszły miesiąc. Także dziękuję, że byliście. Dzięki za dźwięki. Przepraszam za problemy techniczne. Do następnego widzenia. Trzymajcie się, cześć.